Nasz gość dnia.
Misjonarz ksiądz Jarosław Traczek od marca 2022 roku proboszcz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Astanie, stolicy Kazachstanu, jest dzisiaj w naszym studiu Radia Nadzieja. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry, a po kazachsku to selamet sizbie.
Ja nie odpowiem, dzień dobry, więc powiem serdecznie witamy i cieszymy się, że ksiądz znalazł czas, żeby odwiedzić nasze radio i znaleźć chwilę, żeby porozmawiać właśnie na temat swojego życia, na temat swojej pracy, swojej posługi. Urlop w Polsce, księże?
Tak, ja jestem na urlopie, urlop się kończy, jutro wracam do Kazachstanu, jeżeli dostanę wizę, to jutro o 11 mam samolot do Astany.
Udało się spotkać z rodziną, bo zdradzę, że ma ksiądz bardzo dużą rodzinę i potrzeba dużo czasu, żeby się ze wszystkimi spotkać.
Tak, mieszkałem w tym czasie u mamy, Zofii, którą serdecznie pozdrawiam, z Frankiem i siostrzeńcem i siostrą. No i miałem okazję właśnie spotkać się z moim rodzeństwem. Ja mam 8 sióstr i 3 braci, to ich też bardzo serdecznie pozdrawiam i ich dzieci również.
Więc pozdrawiamy serdecznie i przechodzimy do naszego głównego tematu, księże. Katolicy stanowią u was mniej niż 1% ludności. W księdza życiu Kazachstan z wyboru, z potrzeby czy z przypadku może?
Znaczy ja chciałem wyjechać na misję bardzo dawno, no były tam pewne takie kłopoty, no w końcu jakby udało się, no ważna jest też zgoda i takie zaufanie księdza biskupa i no jakby biskup zaufał, zgodził się, żebym wyjechał do Kazachstanu, za to też jestem wdzięczny. No i trafiłem do Kazachstanu, można powiedzieć przypadkiem, może powiedzieć takim zrządzeniem losu i trochę, jak ktoś mnie zna, to wie, że ja zawsze ze sportem jestem związany tutaj w diecezji i w Kazachstanie się okazało też. Ja myślałem, że bardziej się jakby wejdę tylko w taką świat duchowy, ale jakby Pan Bóg przyczepił mi gdzieś do nogi piłkę i ona się ciągnie za mną przez całe moje życie.
No ale właśnie, w jaki sposób jest ksiądz z tą piłką nożną związany?
Tak, jak dostałem listę zaproszeń z całego świata, gdzie potrzebni są misjonarze, od biskupów, od administratorów, no to tam było 40 chyba takich różnych miejsc, tam pamiętam Jamajka, Peru, Boliwia, Alaska, no i między innymi Kazachstan. Mi nie robiło różnicy, gdzie wyjadę, gotowy byłem w dowolny zakątek świata, aby tylko po prostu chcieli przyjąć. No ale trzeba było wybrać jeden i napisać, że no chciałbym do was przyjechać. Więc popatrzyłem biskupów czy administratorów, którzy są Polakami, żeby na początku byłoby łatwiej się jakby no, dogadać. I takich było 10 czy tam 12, no ale to jeszcze 12, a nie jeden. No i tak patrzę na tą listę z góry do dołu i jest Astana. A w tym czasie, przepraszam wszystkich kibiców Legii Warszawa, ale właśnie w tym czasie Astana wygrała z Legią Warszawa w eliminacjach do Ligi Mistrzów. I sobie myślę, tam musi być życie, tam napiszę, nie? Napisałem właśnie do biskupa w Astanie, czy chciałby, żebym no, pracował u niego w diecezji. No oczywiście, na drugi dzień dzwoni do mnie i mówi, proszę księdza, ksiądz przyjeżdża, potrzeba nam księży. No i właśnie tak trafiłem. Po pierwszej mszy świętej biskup do mnie mówi, czy ja wiem, kto tam pod chórem stoi? Ja mówię, a skąd mogę wiedzieć, ja tu pierwszy raz jestem. No jak to, ksiądz się sportem interesuje i nie wie, to jest najlepszy piłkarz Ligi Kazachskiej, nie? Więc takie miałem przywitanie w Astanie.
I to katolik.
Katolik oczywiście przychodzi do kościoła. Jak była wizyta papieża, to koniecznie chciał być na tym spotkaniu, a w kościele było takie zamknięte spotkanie dla księży, nie tylko z Kazachstanu, tam z Centralnej Azji, Uzbekistanu, Kirgistanu, z Mongolii, księża i siostry, więc katedra jest nieza specjalnie duża, tam 550 osób może się tylko pomieścić, więc, była jeszcze możliwość dla kilku pracowników świeckich. I on mówi, to ja w tej grupie chcę być. Ja mówię, no słuchaj, ale co ty mógłbyś parafii robić? On tak myśli, no co, mogę tacy zbierać. I od tamtej pory, od wizyty papieża Franciszka, Marin Tomasów, on jest lewoskrzydłowym piłkarzem, nie gra na lewym skrzydle, jest pomocnikiem, właśnie na lewej części kościoła zbiera tacy.
Księże, ile osób uczestniczy w niedzielę na mszy świętej?
Może tak, że ja mieszkam w stolicy, parafia się znajduje w centrum miasta. Miasto liczy gdzieś około 1 400 000 mieszkańców i wspólnie z biskupem zawsze podkreślamy, że to są wszyscy potencjalni nasi parafianie, więc tylko niektórzy po prostu jeszcze nie wiedzą o tym.
A może są niepraktykujący?
Tak, może tak być.
Pewnie też.
Więc od nas, tych, którzy przychodzą, zależy, jak szybko się oni zorientują, że oni też należą do parafii. Więc ja tak patrzę na moje miasto, w którym mieszkam I doświadczam po prostu bardzo wielu takich znaków, nie, że po prostu no, są jeszcze ci, którzy nie znają Pana Jezusa, nie znają Kościoła. Gdyby znali, to na pewno byliby już w Kościele.
Ale teraz w niedzielę ile osób uczestniczy?
No tak, powiedzmy, no ja nigdy nie liczę, u nas nie ma liczenia, ale tak mniej więcej. Tak,
tak to żebyśmy mogli to zobrazować, żebyśmy mogli to porównać na przykład do Kościoła w Polsce.
Więc jak na Polskę to będzie bardzo mało, a w Kazachstanie bardzo dużo, bo około 300 w ciągu dnia. Na trzech mszach są dwie msze święte w języku rosyjskim i jedna w języku angielskim.
I ci, którzy należą do wspólnoty katolików, to faktycznie są potomkowie polskich, ukraińskich czy niemieckich zesłańców? Czy to są ludzie, którzy sami dokonali takiego wyboru?
Więc to zależy, w którym części Kazachstanu, bo on też jest taki zróżnicowany. Na przykład im bardziej na północ Kazachstanu, tym więcej jest takich miejsc, gdzie jeszcze są ślady polskości, kościoła tam, tych, którzy zesłani byli z Ukrainy, ich potomków, a im bardziej na południe, tym mniej. Na przykład już na południu można w ogóle spotkać ludzi, którzy nie rozmawiają w języku rosyjskim, tylko w języku kazachskim. I także to tak trochę wygląda. A stolica jest takim miastem nowym, po tym jak została ogłoszona stolicą. I tam jest dużo napływowych z południa, więc spotykam oczywiście takich, którzy mówią, że są Polakami, jakby narodowości polskiej, potomkami, ale ich jest oczywiście bardzo mało. Więcej jest na północy. Tam są też nauczyciele czasem języka polskiego. Są dwie wspólnoty Polaków w stolicy. Oni się przygotowują niekiedy do tego, żeby dostać kartę Polaka. Ale tak jakby szczególnie w kościele ich nie ma, tak żeby powiedzieć, że oddzielnie.
A nawróceni na katolicyzm Kazachowie też się zdarzają?
Ja myślę, że nie ma tygodnia, żeby ktoś nie przyszedł, nie pytał się, prawda, jak się przygotować do chrztu, że chciałby się przygotować do chrztu. No z tego roku powiem historię Altaira. To jest taki student, no oprócz tego swojego kierunku skończył szkołę muzyczną, na takim bocznym flecie gra. No i przyszedł kiedyś po mszy świętej i mówi, proszę ojca, chciałbym się ochrzcić. Ja się pytam, a dlaczego? A on mówi, bo przeczytałem Ewangelię i tam jest napisane, że żeby żyć wiecznie, to trzeba jeść chleb niebieski. A chleb niebieski to tylko w kościele katolickim, a ja wiem, że u was, żeby przyjmować chleb niebieski, to trzeba być ochrzczonym, więc ja dlatego chcę się ochrzcić. No, jakby powiedział w skrócie to, co jest najważniejsze w naszej religii. Ja mówię, no super, wspaniale, no to może zacząć się przygotowywać, a on się pyta, a ile trwa przygotowanie? No, w przypadku dorosłych to jest rok. Rok. Wiecie, on prawie płakał, kiedy ja mu powiedziałem...
Chciał już teraz.
Chciał zaraz. On mówi, ja już wszystko wiem, ja przeczytałem, ja znam, ja już bym chciał, co nie? No oczywiście ja mu wytłumaczyłem, że no musisz poznać święta, ludzi, tak trochę no wejść we wspólnotę i to będzie z korzyścią dla ciebie. On zgodził się, a kiedy mieliśmy jubileusz w tym roku parafii 25-lecia, to właśnie grał na flecie bocznym. Jeszcze nie ochrzczony, właśnie taki katechumen, można powiedzieć muzułmanin, Ave Maria na flecie bocznym.
Ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa historia, także o młodym chłopaku. Tę historię opowiedział ksiądz właśnie przed wejściem na naszą antenę i chciałabym, żeby nasi słuchacze też to usłyszeli. To jest chłopak, który właśnie zrzekł się całego majątku na rzecz swojej wiary i swojej religii, a później poznał jeszcze miłość.
Tak, ja myślę, że on nie byłby specjalnie tak jakby, byłby bardzo zawstydzony, jakby wiedział, że ja o nim opowiadam. On się nie wyróżnia jako parafianin, można powiedzieć, to jest standardowy parafianin, tylko miał w swoim życiu taką próbę, takie złożył wyznanie wiary, można powiedzieć, takie poważne. Więc rodzice jego, to ojciec jest muzułmaninem, a mama katoliczką. I na tyle taką wierzącą była mama, nie, że ojciec się zgodził, żeby syn zdecydował o wierze, kiedy będzie pełnoletni. No i kiedy spełniło się Tamerlanowi te 18 lat, ojciec mówi, słuchaj, to dzisiaj przyszedł dzień, wybieraj. No ja, żeby ci pomóc i jakby trochę nagrodzić, nie, że wybierzesz islam, to ja ci kupię, obiecuję, że kupię ci samochód i przepiszę na ciebie firmę. On mówi, tato, no niestety, ja zdecydowałem, że ja chcę przyjąć chrześcijaństwo, ja chcę się ochrzcić. No mama podarowała mu tylko różaniec i medalik, ale nie powiem, że Tamerlan jest nieszczęśliwy.
Tylko, a może aż medalik i różaniec.
Tak. No, to jest właśnie taki parafianin, nie?
I później poznał jeszcze kobietę.
Tak, no zakochał się, jak większość młodych ludzi, i zakochał się w kraju, gdzie jest 70% muzułmanów, a katolików jest 0,5%, jak mówią pesymiści, a optymiści 0,6%, więc trafił na muzułmankę. No i z aulą chodzą, jakiś czas się poznają i no, w czasie tych spotkań dla Tamerlana wiara jest ważna, więc zaczął mówić też o swojej wierze. przeprowadził do kościoła, aule, opowiedział o kościele. I ona mówi tak w pewnym momencie w czasie rozmowy, że Tamerlan, słuchaj, no my będziemy mieli dzieci, my chcemy te dzieci, będziemy chcieli wychować dzieci w wierze. No jak to będzie wyglądało? Ty będziesz na swoją stronę ciągnął, ja na swoją. No ja widzę ciebie jako takiego dobrego człowieka, mi się twoja wiara, jakby twoje świadectwo podoba. Ja bym chciała jeszcze bardziej twoją wiarę poznać i prawdopodobnie przyjąć, nie? I ona w taki sposób właśnie trafiła do takiej grupy, która przygotowuje się do chrztu, do katechumenatu. Prawdopodobnie na przyszłe święta wielkanocne przyjmie chrzest. No, ale kiedy zaczęła przychodzić na katechezę, ja się pytam, Aula, kiedy ty pierwszy raz usłyszałaś o Chrystusie? Ona mówi, no, o Tamerlana, tak jakby w pełni, nie? Co to jest Kościół, co to jest Jezus, tam takie rzeczy to podstawowe. No, ale pierwszy raz w ogóle, to jak miałam 16 lat, opowiada, miałam sen i przyśnił się mężczyzna w białym ubraniu. I ona mówi, nie wiedziałam, kto to jest, ale jak mnie Tamerlan przeprowadził do kościoła i pokazał obraz Jezusa Miłosiernego, to ja właśnie wspomniałam, to jest on. To on mi się śnił, kiedy miałam 16 lat.
I pewnie takich historii jest dużo, dużo więcej. I tak, mógłby oczywiście ksiądz jeszcze tak opowiadać. Ale przejdźmy do takiego kolejnego wątku, myślę, że bardzo ważnego. Jaki jest stosunek władz rządowych w Kazachstanie właśnie do kościoła katolickiego?
Więc państwo chce być, uchodzi za takie państwo tolerancyjne, które chce pokazać, że religie mogą pomagać państwu w takim dobrym rozwoju i też wzajemnych relacjach ludzi, bo w Kazachstanie jest ponad 100 narodowości, więc też jest bardzo dużo różnych religii. W samej Astanie jest chyba 18 zarejestrowanych oficjalnie takich dużych wspólnot religijnych, ale państwo właśnie troszczy się i dba i jakby promuje dialog. To właśnie nie żaden z kościołów, ale państwo właśnie po wizycie Jana Pawła II, bo Jan Paweł II był w Kazachstanie w 2001 roku, prezydent ówczesny Nazarbajew właśnie zorganizował i zaprosił przywódców religii na taki zjazd, który się już odbywa cyklicznie co kilka lat w Astanie. I też właśnie państwo sobie to bardzo ceni.
Czyli Kościół katolicki jest w Kazachstanie zauważany, jest szanowany, możemy tak powiedzieć?
Tak, i myślę, że bardzo doceniam. Zawsze jak są spotkania to takie przy takim okrągłym stole, w takim budynku, który ma kształt piramidy, na szczycie jest właśnie taki okrągły stół, to zawsze w kolejności wypowiada się pierwszy imam, potem jest prawosławny patriarcha i trzeci to jest arcybiskup nasz miejscowy. Albo ktoś z przedstawicieli Kościoła katolickiego, gdzie nas jest tylko 0,5%. Ale jakby nie było, to by byli bardzo tacy nieszczęśliwi, jakby nie przyszedł katolicki przedstawiciel.
No właśnie, czyli nie musicie mierzyć się z czymś tak, takim, że ktoś próbuje wam pokazać miejsce w szeregu i mówi nie, proszę się nie wychylać i proszę nie robić nam konkurencji.
Nie. Ja nie doświadczam żadnej konkurencji, ale właśnie widzę taki sens dialogu. Dialog rozumiem w takim sensie, że jest bardzo wiele rzeczy wspólnych, które razem jako przedstawiciele religii możemy promować.
No właśnie.
Chociażby na przykład walka, ochrona życia. I muzułmanie, czy tam prawosławni, czy katolicy, wszyscy są w tym zgodni. Na przykład trwałość małżeństwa. Jakby to interesuje muzułmanów, prawosławnych, katolików, niewierzących też. Więc to są takie tematy, które właśnie na tych spotkaniach też są omawiane.
Czyli wspólne rozwiązywanie problemów
wspólnych
jest możliwe.
Jasne, że tak.
Statystycznie, właśnie jak ksiądz powiedział, najwięcej w Kazachstanie jest wyznawców islamu, ale to jest taki islam, księże, bardzo twardy, radykalny?
Można znaleźć takich radykalnych przedstawicieli, ale państwo stara się, żeby te takie radykalne prądy, kierunki nie trafiały do Kazachstanu, nie? Że nie pozwalają im się zarejestrować i funkcjonować oficjalnie. Oni to wiedzą, które. No one są, tak jak w Europie są różni protestanci, katolicy, prawosławni, my ich odróżniamy, to tam oni między sobą też odróżniają różne prądy islamskie i nie wszystkie jakby mogą oficjalnie działać w Kazachstanie.
No właśnie, czyli może sobie ksiądz normalnie, naturalnie wejść do meczetu na przykład w sutannie i będzie to oburzenie, będzie to zdziwienie, ktoś będzie miał to za złe, za nietakt?
Nie, absolutnie nie. Nie. Nawet może być tak, miałem taki przypadek, w tym roku przyszedł człowiek, muzułmanin i mówi, proszę ojca, ja chciałbym, żebyście się tutaj pomodlili. Ja mówię, a za kogo? Za mojego kolegę, który ze mną zginął w wojnie i on był katolikiem i on na pewno by chciał, żebyście się tutaj pomodlili. Więc ja to tak przełożyłem na język katolicki, że no po prostu zamówił mszę. No bo ja po prostu w jego intencji odprawiłem mszę świętą, w intencji tego kolegi jego. Ale to był muzułmanin, który przyszedł do naszego kościoła prosić o modlitwę. za swojego przyjaciela.
Różnorodność ludzi i religii utrudnia pracę duszpasterską w Kazachstanie, księże?
Nie, jest ciekawiej przez to. Jest po prostu, tak jakbym to powiedział, przyjemniej być księdzem w Kazachstanie, to jest po prostu sama radość. No powiedzmy tak, przychodzi jeden parafianin i mówi, proszę ojca, to będzie trochę też do dialogu. Proszę ojca, ja bym chciał coś dobrego zrobić. Ja mówię, no dobrze, a czym ty się zajmujesz? Mówi, no ja pracuję w Federacji Piłki Nożnej. Ja mówię, jak to? Federacji Piłki Nożnej? A mówię, to super, mówię, ale, no, ale co ja mogę zrobić? Ja mówię, a zróbmy taki konfesyjny turniej piłki nożnej. A on mówi, dobrze, to ja zapytam prezesa Federacji Piłki Nożnej, nie? Zapytam tego, on się ucieszył, po prostu był przeszczęśliwy. Zróbmy. No i pierwszego roku było 16 drużyn, muzułmanie, baptyści, katolicy, tam prawosławni, nie? I luteranie. Turniej na boisku takim krytym, gdzie treningi ma reprezentacja Kazachstanu. I tam był właśnie ten turniej. On pyta się prezydent ten federacji, czy nasz papież by przyjechał. Ja mówię, no papież to może nie, ale nuncjusz to dlaczego nie? No to żeby się zapytać, żeby tak nie było jakiegoś tam no faux pas, no to żeby tak najpierw się zapytać, czy jak wyślę mu zaproszenie oficjalne, czy on przyjdzie. Nuncjusz mówi, że oczywiście, jak najbardziej, no nie jestem w tym czasie w Astanie, przyjdę. Więc zaprosili go, byli przeszczęśliwi, to on właśnie po imamie się wypowiadał, jako drugi na tym turnieju. No ale naszą drużynę było trochę trudno skompletować, no bo to trzeba skład pełen, a u nas jest tam no, tych chłopaków, którzy grają w piłkę niespecjalnie dużo. Wśród nich jest ten Tamerlan, ten, który w tej auli się zakochał. No i mówię, Tamerlan, no słuchaj, szukaj wśród swoich kolegów, no bo musimy drużynę wystawić katolików. No i nasza drużyna się nazywała Fatima Astana, znaleźliśmy koszulki Portugalii, one mają na piersiach krzyż i było Fatima Katoliki, taka nazwa drużyny. No i przychodzi nuncjusz i mówi, gdzie ta moja drużyna, żeby ją pobłogosławić? No ja mówię, tam stoją. Podchodzi do tej drużyny, a chłopaki do niego, no ci tam zaproszeni, przyjaciele tej naszej drużyny, jeszcze nie katolicy. I oni mówią, salam alejkum, a nuncjusz tak, to są katolicy? Ja mówię, no nie, jeszcze nie, ale są z nami. Więc to tak się zaczyna czasami przejście do kościoła katolickiego.
Co wy możecie zrobić, aby kościół katolicki rósł w siłę?
A to co wszyscy, nawet i w Polsce.
Czyli?
No misja to polega według mnie, nie według mnie, tylko to, co ostatnio właśnie nawet w orędziu papież Franciszek powiedział. Świadectwo życia, modlitwa i jakaś pomoc w misji. I to takie trzy rzeczy, które robi każdy. Robi albo nie robi. Jeżeli robi, to znaczy, że jest misjonarzem. A jeżeli nie robi, no to jest słabym misjonarzem i słabym w ogóle chrześcijaninem, słabym katolikiem, słabym uczniem Pana Jezusa. Modlić się, dawać dobre świadectwo i w miarę swoich możliwości pomagać. Ktoś pomaga materialnie. Mogę coś powiedzieć teraz?
Tak, oczywiście.
Właśnie, bo materialne rzeczy,
ja słucham księdza
materialne
cały czas.
Rzeczy są takie też ważne. Ja na przykład przyjeżdżam do Polski, ja korzystam z życzliwości księży, którzy mnie zapraszają. Ja mówię, tak jak było na przykład w Miłosierdziu Bożym, czy w parafii Brok, czy w parafii Długosiodło tym razem. I w parafii Wysokie Mazowieckie, Jana Chrzciciela. I ja jestem proboszczem wdzięczny i parafianom, którzy po prostu no, przyjęli mnie, składali też ofiary do puszek i te ofiary, powiem tak szczerze, jako proboszcz parafii Wastanem, pomagają nam tam po prostu funkcjonować. I to uważam, że też taka właśnie jakby dowód tego, że Kościół jest misyjny. Kościół Łomżyński jest misyjny i ja mogę się tam cieszyć, ja mogę przyjmować tych muzułmanów, chrzcić i głosić tam Ewangelię, ale no, bez pomocy też takiej materialnej byłoby ciężko. W tym roku mieliśmy też budowę, remont kaplicy adoracji.
Właśnie i o tym chciałam powiedzieć, że funkcjonowanie takie codzienne to jest jedno, ale macie też takie swoje cele, marzenia, które chcecie tam realizować.
Właśnie w tym roku dzięki takiej też wsparciu też różnych innych organizacji, ale też i kościoła tutaj w Łomży, pomalowaliśmy dach na katedrze i też a propos dialogu międzyreligijnego, firma była z Kazachstanu, ale malarze, pracownicy byli z Uzbekistanu. No i tam 2 tygodnie ten dach malowali, no ja do nich tam zawsze zachodziłem, rozmawiałem. I mówię kiedyś do nich, słuchajcie, wy to musicie być dobrzy ludzie. Mówi, deszcz nie pada, wiatr nie wieje. Tymczasem jak wieje, to taki piach i też ciężko by było pracować im. Ale mówię, super pogoda. A on mówi, tak, mówi, proszę ojca, my codziennie rano przychodzimy i modlimy się do Allaha. to normalne jest u nas.
Właśnie. Kazachstan czeka, księże, na misjonarzy?
Jasne, że tak.
Jest ta potrzeba, widzicie?
Tak, ja... No, nasz biskup... Każdego księdza, który chciałby przyjechać, przyjmie I wiem, że od razu zaproponowałby mu parafię jedną, jak nie kilka. Ostatnio też dostaliśmy zgodę od władz na budowę kościoła w Astanie drugiego. No bo widać, że no, ten kościół się jakby rozwija, nie? I jest takie no, potrzeba. Niektórzy parafianie z miasta, żeby przyjechać do kościoła, to potrzebują godziny czasu, żeby dojechać autobusem. Więc jakby już można było budować, władza się zgodziła na tą budowę, no nie ma księdza. Ze mną na parafii jest ksiądz, który ma 88 lat. I on mówi, że na emeryturę to w niebie odejdzie. A tam po prostu jest pełnoprawnym, no jakby księdzem, egzorcystą jeszcze. I pomaga mi także. Albo ja jemu, ja nie wiem kto bardziej.
Kto komu. Wzajemnie nie? Się uzupełniacie.
Tak.
Kazachstan to drugi dom? Czy może już pierwszy?
Dom to jest tu, a tam mam jurtę. No, jurta to jest taki kazachski dom, nie? Tam się czuję też dobrze. Ja czasami, mamy takie spotkania, jest to grupa do chrztu się przygotowuje, czy to w poniedziałek jest taka kazachska grupa. Jest msza z elementami języka kazachskiego i potem jest herbata. I tam przychodzą wszyscy, ci, którzy są ochrzczeni, ci, którzy do chrztu się przygotowują i po prostu kto chce, z ulic. No i często jest tak, że ja mówię, idźcie już do domu. A oni do mnie mówią, proszę ojca, ale my nie mamy domu. Ja mówię, no właśnie. No właśnie, to jest ich dom. I tak. Ja tam się też tak czuję.
Ten pobyt właśnie księdza teraz dobiega już końca. I są plany na kolejny tutaj do Polski?
No jakby, jeżeli jest możliwość, to ja staram się przyjechać raz w roku. Mamy taką możliwość. Mama też mnie przyjmuje w domu, także...
Czeka, no,
naturalnie. Te potrawy, które mama szykuje, to po prostu tam nie ma takiego jedzenia właśnie jak w domu. Więc z radością. Kotlety schabowe jem.
Ulubione danie. A w Kazachstanie?
W Kazachstanie są inne. Są płowy, są takie pierożki z mięsem, ale wieprzowiny jest bardzo mało. No tam, wiadomo, baranina, czasem konina. No kurczaki to wszędzie są.
Tak. Księże, czego życzyć na ten następny rok do kolejnego naszego spotkania na antenie Radia Nadzieja?
Żeby nie tracić nadziei, Bożego błogosławieństwa. I tego, żebym no, potrafił służyć ludziom, którzy przychodzą do mojego kościoła.
I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę, tego właśnie życząc. Ksiądz Jarosław Traczek był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
Koprachmiet, bardzo dziękuję. Nasz gość dnia.